Niech będzie uwielbiony nasz wspaniały Pan Bóg za to, że możemy być przed Jego obliczem, że nasze szczęście, które dzisiaj wyrażamy, jest od Pana Boga naszego, jest dlatego, że On nas błogosławi, błogosławił, nie zapomina o nas. Każdego dnia Jego łaska jest nowa i świeża. Myślę, że ta pieśń, którą żeśmy śpiewali, jest oparta na fragmencie z Listu do Kolosan, gdyż te zwrotki nawet odpowiadają tym, które tutaj są napisane. Jest mowa o mężach, o żonach, o dzieciach. W tej pieśni śpiewaliśmy o sługach nawet. Może dzisiaj to archaizm i nie wiemy, o co chodzi, ale zdarzają się nam takie rzeczy, kiedy jesteśmy jako słudzy, kiedy musimy być bardziej podobni do sług niż do panów, czy do samych siebie, gdzie musimy usłużyć i wtedy też warto wiedzieć, jak słudzy mają się zachowywać. Gdzie jest mowa o wiecznej nagrodzie, o wiecznej chwale. I w liście do Kolosan jest w trzecim rozdziale cały postęp poświęcony chrześcijańskiemu życiu rodzinnemu i przeczytamy ten fragment. Do Kolosan, trzeci rozdział od 18 wiersza do końca. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Tak jakbyśmy czytali jakiś archaiczny tekst, tak? No jest archaiczny, bo 2000 lat ma, ale tak jakbyśmy chcieli przypomnieć sobie tylko jakąś historię albo jakieś zasady panujące gdzieś dawno, dawno, daleko temu w średniowieczu. Gdyż dzisiejszy świat tętni innym życiem, innymi hasłami, innymi normami, innymi wzorcami. Tętni, krzyczy, jest głośno i wstyd jest już dla ludzi tego świata wprost wspominać. Co gorsza, coraz częściej wstyd jest dla chrześcijan wspominać takie słowa jak te. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Powiem wam, nie mówię na wyrost, coraz częściej słyszę głosy, pastorzy mówią, byłem na weselu i tam w ślubowaniu chrześcijańskim oczywiście już nie ma nic o uległości żon względem mężów. Jeden, drugi, to nie są, powiem, to nie jest humor czarny, to jest rzeczywistość. Nawet my powoli zaczynamy się wstydzić tego. Świat kpi sobie z takich zasad i mówi, cóż to za rodzina? Cóż to za zasady? Gdzie tutaj sprawiedliwość? Gdzie tutaj cywilizowany świat? I ludzie słabej wiary, słabego serca chylą głowy przed światem, przed jego argumentami i omijają Boże Słowo. Żony, bądźcie uległe, jednak Bóg to mówi wyraźnie i nie zmienia. I nie mówi po to, żeby zaprowadzić rygor straszny w domu, żeby zaprowadzić władzę jednego nad drugim. Bóg mówi to po to, żeby człowiek mógł uniknąć nieszczęść. Bóg mówi to po to, żeby człowiek był szczęśliwy w swoim powołaniu. Bóg mówi to po to, radzi, a wprost nakazuje, ponieważ jest to źródłem do szczęścia, a nie do nieszczęścia. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Wydaje się kobietom, że kiedy stają się uległe, czy stały, miałyby się stać uległe, więc tracą swoją pozycję, tracą wszystkie swoje argumenty, tracą swoją linię obronną, są bezradne, bezbronne i skazane na coś tam. I najczarniejsze scenariusze. Chociażby się, powiem, miały spełnić wszystkie najczarniejsze scenariusze, te, o których wspomniałem. Chociażby się miały spełnić. Nawet gdyby miały się spełnić. To w tym scenariuszu brakuje jeszcze jednego. Jak Panu. Jak przystoi w Panu. W tym wszystkim jest Pan. W tym wszystkim porusza się Pan. W tym wszystkim, w takim nastawieniu ma miejsce Pan. Słyszeliśmy na pewno wiele świadectw o rodzinach, gdzie nawróciła się żona, o rodzinie alkoholików. Sama była alkoholiczką, nawróciła się do Pana, a potem przeżywa prześladowanie ze strony męża. Mało tego, kiedyś się z nim biła, kiedyś przeklinała go, teraz jest łagodna i teraz jest uległa. I wydawałoby się, że no straciła wszystkie swoje mury obronne, rozwaliła wszystkie swoje warownie i jest naprawdę skazana, tak? Wiecie, i byłaby skazana na to, co ten mąż sobie wymyśli po pijaku, ale to jest nieprawda. W tym wszystkim jest Pan. Ona to robi ze względu na Pana, któremu służy. I Pan taką służbę przyjmuje. I słyszeliśmy rozwiązania, prawda? Słyszeliśmy? Wiemy, jak to bywa? I to są prawdziwe, to nie są bajki. Kiedy pijany mąż mówi, jeśli pójdziesz do kościoła dzisiaj i wrócisz, to cię zabije. I ona, ponieważ tutaj akurat musiała więcej słuchać Boga niż ludzi, ale w każdym innym przypadku słuchała Boga i była uległą, i była poddaną mu, i nogi mu była, i go, i dbała o niego, kiedy przychodził pijany. I on myślał, że ma nieograniczoną władzę. Kiedy wróciła, schwycił siekierę, tak, i wbiegł do pokoju, ona się modliła. Słyszeliście? Ja słyszałem. Siekiera mu wypadła z rąk i upadł na kolana i nawrócił się. Wiecie, to nie jest tak, że kiedy świat mówi, że kiedy ty stracisz swoje prawa, które ci gwarantuje konstytucja, które gwarantuje ci świat, kiedy je stracisz, czy poddasz się nim, to jesteś bezbronna, to jesteś skazana na złe humory czy dobre humory swojego męża. My, tu jest napisane tak, jak przystoi w Panu. To jest służba. Na koniec jest napisane, wiedząc, że cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. To nie jest tylko do sług. Ten wiersz przedostatni, 23, on mówi o tym, że kiedy żona jest uległa mężowi i nieraz musi znosić krzywdę i musi znosić niesprawiedliwość. To znaczy, musi znosić niesprawiedliwość, ale w tym ona służy Panu. Robi to nie jak dla ludzi, bo dla ludzi by trzeba było odpowiedzieć tą samą bronią. Ale Pan ma w tym upodobanie. Pan to błogosławi. I w tym jest Pan. I w tym jest Pan, i w tym przyznaje się Pan, i Pan jest ochroną, i Pan jest obroną, i Pan pociesza, i Pan pociesza. Wiecie, nie trzeba się tego bać. Jest to źródło do szczęścia. Jest to źródło do szczęścia. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. A kiedy jesteśmy przykrymi dla swoich żon? No wtedy, gdy na to przecież zasługują, bo tak naprawdę to my nie chcemy być przykrymi. Ale kiedy w ogóle można być przykrym dla drugiej osoby? No tylko wtedy, gdy zasługuje, tak? Jeśli jest fajnie, no to przecież nie chcemy być przykrymi, nie umiemy nawet być przykrymi. Kiedy jest miła osoba, kiedy jest miła żona, kiedy, powiem, fajnie się odnosi, to nie chcemy być przykrymi, nie jesteśmy, nie mamy problemu z tym. A kiedy chcemy być przykrymi? Kiedy jest okazja? No wtedy, kiedy zasługują na to, tak? Ale tutaj nie mówi, że nie bądźcie dla nich przykrymi, kiedy jest fajnie. Wtedy właśnie, kiedy zasługują na to, wtedy, kiedy według naszej opinii oczywiście, ja nie mówię, że zasługują, bo często wcale nie zasługują. Ale nawet gdyby, ale w naszej ludzkiej mowie o zasługują, wtedy chcesz być przykrym. Co masz zrobić? Nie być przykrym. Właśnie w tych momentach masz nie być przykrym. Wiecie, i to jest prosty rachunek. Kiedy będziemy tak stosować, nigdy, nigdy nie będziemy przykrymi dla swoich żon. Czy to nie jest wspaniałe? Powiem, dla każdej żony jest to marzenie. Ale do spełnienia. Bo gdy będzie dobrze, nie będziemy przykrymi, ale gdy będzie też źle, też nie będziemy przykrymi. Przykazanie mówi, w tym momencie, kiedy chcesz być przykrym, nie bądź przykrym. Właśnie wtedy powinniśmy być wyrozumiałymi. Właśnie wtedy powinniśmy je znosić z cierpliwością i z łagodnością. Jeśli reagujemy inaczej, to świadczy o naszym stanie duchowym, o naszym wzroście duchowym. To świadczy o tym, jak wysoko urośliśmy, może bardzo mało. Możemy nawet, powiem, być jakimiś znaczącymi w zborze, możemy nawet głosić kazania. Ale kiedy w takich momentach jesteśmy przykrymi, to znaczy, to świadczy o naszym poziomie wzrostu duchowego i okazuje się, że jest on bardzo mały. Że nie umiemy znieść krzywdy, że nie umiemy znieść żadnego cierpienia. Że jesteśmy tak naprawdę despotami, że tak naprawdę jesteśmy egoistami. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Piękny wiersz dla dzieci. Ta pierwsza część trudna, tak? Bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. To kosztuje. Ale nagroda jest wspaniała, ale Pan ma w tym upodobanie, bowiem Pan ma w tym upodobanie. Kiedy dorastacie, może myślicie o tym, że chcielibyście służyć Bogu, gdy będziecie dorosłymi, że może to będzie jakaś misja, może się byście zgodzili nawet na jakąś misję, gdyby was Pan powołał, może ktoś myśli, że będzie pastorem, może ktoś myśli, że będzie w jakiejś tam innej służbie i czeka na ten czas, kiedy przyjdzie ten moment. A Słowo Boże daje wam okazję już teraz służyć Panu, być miłym dla Pana, przynosić Jemu miłą woń. Już teraz. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Albowiem Pan ma w tym upodobanie. Zobaczcie, kiedy jesteście posłuszne rodzicom swoim we wszystkim, Pan ma w tym upodobanie. Pan Bóg patrzy na was, mało tego patrzy, ale ma w tym upodobanie. Pan Bóg się cieszy z tego. Pan Bóg to kocha. Pan Bóg się raduje, kiedy widzi wasze posłuszeństwo, kiedy widzi, że ponosicie jakąś tam stratę, że musicie nie pełnić swojej woli, ale coś tam tato czy mama chce. Jest to trudne. Pamiętajcie o tym. Pan ma w takim czymś upodobanie i błogosławi. Przykazanie, które mój czci ojca i matkę mówi o zawiera sobie obietnicę, żeby ci się powodziło, szczęściło i żebyś długo żył na ziemi. To nie tylko teraz Pan ma upodobanie, ale to jeszcze jest, powiem, obietnica na przyszłość. Boża obietnica, nie mrzonki ludzkie. Boża obietnica. Nie nadzieje ludzkie. Ludzie pokładają nadzieję, że jeśli mu się powiedzie, to będzie dobrze mu się żyło. Jeśli się wykształci, to będzie mu się dobrze żyło. Jeśli, ale później się wykształca i widzi, że nie bardzo. Musisz zdobyć dobrą pracę, taką płatną pracę, żeby tam wystarczyło na to i jeszcze zostało. No i wtedy będzie mi się dobrze żyło. Ale ciężko znaleźć taką pracę. I dalej ucieka ten cel przed nim. To marzenie ucieka przed nimi. Okazuje się, że muszą tyrać od rana do nocy, żeby coś tam zarobić. I są wyczerpani, i są zniesmaczeni. I dalej uciekło. Już mają dobrą pracę. Zarabiają, nie wiem, 3000, nie, to mało. Teraz jest 8000, 10, 12 tysięcy. Ale jaka to jest strata? Jaki to jest wysiłek? I widzą, ucieka. Wiecie, tak gonią całe życie. I nie realizuje się. Co z tego, że mieli dużo pieniędzy, ale są nieszczęśliwi. Natomiast ta obietnica, to jest Boża obietnica, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Ona teraz jest dana takim dzieciom. Jest pewna. Nie ucieknie nigdy. Chwała Jezusowi. Chwała Bogu. Nigdy nie ucieknie. Ona się ziści, ona się zrealizuje. Warto być posłuszny rodzicom we wszystkim. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Mamy taką władzę, bracia i siostry, jako matki, jako ojcowie, mamy taką władzę, taką możliwość, powiem, rozciągnąć nasze panowanie trochę dalej, niż jest potrzeba. My mamy w karności wychowywać nasze dzieci, na pewno. My mamy im mówić o dobrych rzeczach, my mamy, na ile możemy, eliminować złe rzeczy z ich życia, bo są jeszcze dziećmi i potrzebują naszej mądrości, potrzebują kierowania, potrzebują tego ukształtowania. My mamy, ale często mamy pokusę, by rozciągnąć naszą władzę trochę dalej. Po prostu tak, bo tak. I wtedy przychodzi rozgoryczanie. I wtedy nasze dzieci są rozgoryczone. Nieraz stawiamy im zbyt duże wymagania i przez to mogą być rozgoryczone. Jeszcze gorzej, kiedy nie stawiamy im żadnych wymagań. Wtedy są naprawdę nieszczęśliwe i wyrastają na nieszczęśliwych ludzi. Ale mamy mieć tą mądrość od Boga, aby nie rozgoryczać, aby zachęcać nasze dzieci do naśladowania Jezusa Chrystusa, aby zachęcać do takiego życia. My musimy to życie pokazywać w naszym małżeństwie. To jest najlepsza zachęta, żeby ich zachęcać do tego, by obrały Jezusa Chrystusa. My mamy im stawiać wartości, których będą pożądać, oczekiwać, pragnąć. Nasz dom, nasz zbór, bracia i siostry, powinien być miejscem, powiem, na przeciwnym biegunie niż świat, niż szkoła, niż koleżanki, koledzy, niż ulica. Wiecie, on oferuje wiele, świat oferuje wiele, szkoła, dzieci, młodzież oferują, rówieśnicy oferują wiele, ale to są wszystko straszne oferty, prawda? To są wszystko straszne oferty. To w naszym, powiem, to naszym zadaniem jest przedstawić dzieciom te prawdziwe wartości, o które warto walczyć. I tego się nie da wyedukować tylko mową. Niestety. Bo z Panem Jezusem jest najlepiej. Bo z Panem będziesz szczęśliwy. Ale jak widzą, że ja jestem nieszczęśliwy, jak widzą, że moja żona też płacze z powodu mnie, to mówią, co za szczęście. W niebie dopiero? Jak widzą, że ja się kłócę, jak widzą, że ja jestem zagniewany, to myślą, o jakie szczęście chodzi. Jak to z Jezusem jest szczęśliwe życie? Pierwszy lepszy film im pokaże jakiś tam, nie wiem, układ, straszny układ, rozwodnika z prostytutką, która się zakochała, ożenili się, są szczęśliwsi. Na filmie widać, że się śmieją, cieszą się, jej kochany, a kończy się w takim pięknym domu. Jak to z Jezusem jest szczęśliwsze? Dałby Bóg, abyśmy nie rozgoryczali naszych dzieci, ale dawali im prawdziwą zachętę do tego, żeby poddawać się woli ojców, żeby poddawać się przede wszystkim woli Bożej, żeby widzieli, że naprawdę jest to zysk, Chrystus i być blisko Boga, to dla mnie zysk. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, bracia i siostry, my jako, powiem, podobni do sług w pracy naszej, w szkole, na zajęciach, tam, gdzie czegoś od nas oczekują. Wiecie, jak łatwo jest stworzyć pozory, prawda? Słowo Boże mówi, że niepozornie. Jak łatwo stworzyć pozory, że jestem dobry, że jestem taki wspaniały. Jak łatwo ludziom dzisiaj jest dla przypodobania się właśnie drugim, powinien stworzyć fałszywy wizerunek. I na zewnątrz mogę wyglądać, że jestem dobry, że jestem kulturalny, a w środku pełen nienawiści, pełen złości, pełen hardości, pełen egoizmu. Ileż to razy widać, jak ktoś w pracy idzie do najwyższego szefa i tam jest taki, ojej, albo ona taka, piękna, uśmiechnięta, dosrany przyłóż. Wraca do swoich poddanych, zamienia się w demona. Tam, gdzie nie musi. Zobaczcie, my mamy wszystko czynić nie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Czy trzeba się bać Pana w swojej pracy? A tam nikt w Boga nie wierzy. Tam przecież nie ma Bożych zasad. Tam przecież nikt Ewangelii nie czyta. Czy mamy być tam, jako ci, którzy się Pana boją? Czy tam już możemy być tak, żeby walczyć równym mieczem? Żeby przepychankę robić na takich samych zasadach, jak oni robią. Nie, my wszędzie mamy być światłem. To jest właśnie być solą. To jest właśnie być solą. Wiecie, chcę powiedzieć tak, można żyć jak świat. Miliony ludzi żyje, jak świat mówi. Tysiące ludzi żyje, jak świat mówi, jak świat naucza. Przeciwnie do tego, co żeśmy tu przeczytali. Dzieci nie są posłuszne rodzicom, mężowie są przykrymi dla swoich żon, są despotami, są hardymi, żony się buntują przeciwko swoim mężom, podkreślają swoją niezależność. Żyje, świat tak żyje, miliony ludzi tak żyją. Można tak żyć. Ale popatrzmy na ich owoce, na owoce ich życia. Popatrzmy na owoce ich życia. Dzisiaj patrzymy na owoce ziemi piękne. Popatrzmy na ich owoce. Kochani, od po prostu nieszczęście ich spotkało? Nie, to jest owoc życia takiego. To jest owoc takich zasad. To jest owoc złamania tych zasad. W piątek byłem u lekarza. Musiałem siedzieć wieczorem od 6:00, od 6:30 do prawie do 8:00. Półtorej godziny, ciemno. Na dworze już ciemno. I wielu klientów tam było, wielu pacjentów. I dwie matki z dziećmi. Jedna matka z takim dzieckiem jak Mikołaj, a druga ze starszym. Tak, wiecie, myślisz, dlaczego z tymi dziećmi? Myślę, może te dzieci do tego lekarza. Ale to godzina, półtora, to możesz wiele usłyszeć, rozmawiają. Nie, to matka do lekarza. To po co to dziecko? Ciemno. Myślę, na pewno nie ma z kim zostać. I za chwilę potwierdza się. Tak, a z kim ją? Przecież z kim ją miałem zostawić? Gdzie to jest owoc. To jest owoc. Męża już na pewno nie ma. W najlepszym wypadku, jeśli ma, to pracuje za granicą i dalej go nie ma. Ileż jest takich, którzy, żeby wyjść gdzieś, muszą sobie załatwić jakąś opiekę dla dziecka albo iść z nim do tego lekarza i ona tam siedzi 2 godziny, a ten chłopak tam. Drugie dziecko to mniejsze. Jego zachowanie takie nerwowe, takie, wiecie, takie tak trudny dzieciak, bardzo trudny, ale brak wychowania, to widać wyraźnie. Brak jakiegokolwiek autorytetu. Chodzi jak Pershing. Wszystko. Wiecie, to jest powszechne dzisiaj, bo brak autorytetu. Bo jaki autorytet może mieć ojciec, kiedy matka na nim wiesza psy, przeklina go i wyzywa? Bo jaki autorytet może mieć matka, kiedy ojciec równa ją z najgorszymi przy dzieciach? Jaki? No żaden. Autorytet ma bohater filmu, który minutę rozwala 40 ludzi. Autorytet ma ten na ulicy, który wygrywa w bójce. Bo złamane były Boże zasady. Wiedząc, że to czyńmy, tak żyjmy, bracia i siostry. To jest chrześcijańskie życie rodzinne, wspaniałe chrześcijańskie życie rodzinne. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo. Za takie życie, nie tylko w tym życiu jesteśmy błogosławieni, ale jeszcze jest wyraźnie napisane, jako zapłatę otrzymamy dziedzictwo. Chwała Panu Bogu. Warto. Siostry, warto być uległe swoim mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, warto i trzeba miłować swoje żony i nie być dla nich przykrymi. Dzieci, warto być posłusznymi, albowiem wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Gdyż Chrystusowi Panu służycie. I to jest, powiem, to jest podstawa tego, że nasze małżeństwa mogą być takie, jak jest tu napisane. To jest połączone, tylko wtedy się udaje, powiem, żonie być uległą mężowi. Tylko wtedy mąż może nie być przykrym, może zamknąć usta i zgnieść w sobie to i sam sobie poradzić z tym swoim żalem, pretensją. Tylko wtedy, kiedy to jest połączone ze służbą dla Pana, jeśli to jest egoistyczne, moje małżeństwo, nic poza nim nie ma, nic poza nim, to jeśli mi się nie podoba, to się drę. Jeśli mi się nie podoba, to ją wyrzucam z domu, bo nie ma drugiego, nie ma potrzeby, nie ma argumentu, żeby inaczej. Tylko wtedy, gdy połączymy nasze małżeństwo, nasze obowiązki, nasze prawa, nasze przywileje, gdy połączymy ze służbą dla Pana, a inaczej nie ma, chwała Panu Bogu, to jest możliwe. To jest łatwo zrobić. To jest zyskiem naszym. To jest radością naszą. To jest radością naszą. Ja dziękuję Bogu, że ja mogę doświadczać teraz w pełni tej radości. Nie wiem, nigdy nie byłem taki szczęśliwy w swoim domu, jak jestem teraz. I dziękuję Bogu za to, że kiedyś Bóg zaszczepił w moim sercu, w sercu Urszuli te zasady, że powiedzieliśmy, one są ważniejsze niż nasze ja. One są ważniejsze niż moje kłótnie. One są ważniejsze niż nasze argumenty. Trzeba służyć Panu. Warto jest służyć Panu. Wiecie, i wcale nie mam zamiaru zrezygnować, spróbować, a może jednak pożyję tak, jak uczą w świecie. A nawet mi przez myśl nie przejdzie. Nie chcę stracić. Nie chcę niczego zrujnować. A ufam jeszcze Bogu, że jeszcze więcej będę szczęśliwy w Jezusie, bo u Pana się nie kończy. Nie ma pułapu, który osiągnąłeś. We wszystkim. Dążysz do tego, co przed tobą. Do tego lepszego. Kochani, a jest też napisane o tych drugich, którzy nie chcą przestrzegać. Jest napisane o tych, którzy mówią, to jest przestarzałe. To jest przecież już w dzisiejszych warunkach. W dzisiejszych warunkach politycznych, ekonomicznych, jakich tam jeszcze kulturalnych. Przecież już to jest nie do przyjęcia. Myśl sobie tak, jak chcesz. I rób sobie to, co cię uczą. Będziesz jadł owoce w tym życiu. Na pewno, ale mało tego. Kto bowiem wyrządza krzywdę, kiedy jest mąż przykry swojej żonie, to wyrządza jej krzywdę. Kiedy żona buntuje się przeciwko swojemu mężowi, wyrządza mu krzywdę. Kiedy dzieci nie są posłuszne rodzicom, wyrządzają im krzywdę. Bo to smuci, bo to rani rodziców, kiedy pyskują. Jest napisane, kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę. Otrzyma odpłatę za krzywdę. A więc tak, za wypełnianie Bożych przykazań, za takie życie, wiedzcie, że otrzymacie od Pana co? Zapłatę, jako zapłatę dziedzictwo. A więc co? Nagrodę, zapłatę, dziedzictwo. Natomiast jeśli inaczej chcesz żyć, jeśli mówisz, że to nie w tym wieku, kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę. O, to nic dobrego. Bez względu na osobę, chwała Bogu. To nie to, że pastor ma inaczej, a taki podrzędny to może krzyczeć na swoją żonę. Nie. Że pastorowa to musi tak i tak, a jak ja nie, mnie na mnie nie patrzą, to ja mogę tak. To nie jest to, że tylko ludzie w tym świecie będą otrzymywać zapłatę za krzywdy wyrządzone swoim dzieciom. Bez względu na osobę. Nie ma względu na osobę Bóg. Równo sądzi mnie i równo sądzi tego obok. Niech Bóg będzie uwielbiony za to, że On nas uczy, jak żyć. Cieszymy się, że w rodzinie Krzysia i Asi pojawiło się kolejne dziecko i nie rozpaczali z tego powodu, nie załamywali rąk i nie byli w szoku. może byli gdzieś tam po cichu kiedyś. Cieszymy się, że Pan pobłogosławił ich następnym dzieckiem. I ufam, że to dziecko będzie taką samą albo większą radością, a inaczej, będzie większą radością niż poprzednie, bo to jest coraz lepiej, a nie coraz gorzej. To nie dlatego, że, nie wiem, po prostu jest coraz lepiej. Przy trzecim dziecku jest lepiej niż przy drugim. Więcej szczęścia. Taka jest prawda. Przy czwartym jest więcej szczęścia i radości jak przy trzecim, a przy piątym więcej szczęścia. Nie wierzycie w to, co mówię, co? Spytajcie się Asi. Niedawno słyszałem jej słowa. Ja myślałam, że... Ja nie wiedziałam, że to... Ja myślałam, że ta... Że ta jak ona... Co? Że Oliwia to był szczyt wszystkiego. Cudowne, szczyt wszystkiego, szczyt szczęścia. Jej, kochany, zdziwienie, bo ta jest więcej. Tak będzie. Tak będzie. Ja myślałem, że już Pawełek to wszystkie zenity przeszedł. A w ogóle zenity przeszedł. A już mieliśmy czwórkę dzieci za sobą. A tu nagle coś tak szczęśliwego, tak coś pięknego, coś tak wspaniałego. No już nie może być lepiej. A Ania, jeszcze większe szczyty, jeszcze więcej szczęścia, jeszcze więcej radości. Nie dlatego, że ona jest może lepsza, czy jakaś z innej gliny. Nie, po prostu jest więcej radości, bo Bóg zsyła więcej. Bo u Boga się wzrasta. U Boga się otrzymuje więcej i więcej. Chwała Jezusowi. Więcej radości, naprawdę. I dziękujemy Bogu za to, że możemy dzisiaj modlić się o Martynkę i o rodzinę Sawickich. Będziemy się modlić o nich, żeby Bóg ich błogosławił. Żeby Bóg dał im mądrości. Żeby Krzysiu był takim mężem, o jakim tu jest napisane, żeby Asia była taką żoną, jak przystoi w Panu. Żeby ich dzieci były posłuszne rodzicom i przez to służyły Panu. I żeby byli światłością. Dziękujemy Bogu za to, że Bóg obdarzył ich kolejnym błogosławieństwem, że mogą wychowywać kolejne dziecko do Królestwa Bożego. Po to nam Pan daje dzieci, abyśmy na ile możemy, na ile umiemy, na ile chcemy przede wszystkim, na ile chcemy, prowadzili ich do Królestwa Bożego. A z Pana błogosławieństwem, z Pana pomocą możemy oczekiwać wspaniałych, wielkich rzeczy. Chwała Jezusowi. Amen.
Chwała Bogu. Nie ma szczęścia ponad to, niż żyć w Królestwie Dnia, tak? Chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od psalmu 92 i pierwszych wersetów z tego psalmu. Psalm 92. Psalm, pieśń na dzień sabatu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją, na lutni o 10 strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi, raduję się z dzieł rąk Twoich. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali. Przy obchodzeniu święta żniw nasze serca nastrajamy na wdzięczność. I chciałbym zacząć od takiej prozaicznej rzeczy, bo wierzę, że to przekłada się na duchowe sfery. Wdzięczność zaczyna się od wdzięczności wobec ludzi, wśród których żyjemy, tak? Jeśli nie mamy wdzięczności dla ludzi, wśród których żyjemy, za rzeczy, które robią i przyjmujemy, że Tak trzeba, tak są, bo one takie są, tak? Jeżeli, nie wiem, żona robi obiad, bo tak należy, tak? I nie ma wdzięczności w sercu. Ja może nie zawsze to wyrażam, ale mam wdzięczność w swoim sercu, tak? Też trzeba nauczyć się wyrażać tą wdzięczność za rzeczy, które są. Ktoś zrobił, ktoś zapalił światło i się świeci, tak? Dlaczego się, bo się świeci, bo zawsze się świeci, jak wchodzę, tak? Ale ktoś je zapalił, tak? Jest czysto, bo ktoś posprzątał, tak? Warto wyrażać wdzięczność, bo nie jest czysto, bo jest czysto, tylko dlatego, że ktoś zrobił i jest czysto, tak? I zaczynam od tego celowo, bo rzeczy, które wokół nas się dzieją, do nich się przyzwyczajamy, tak? nasi bliscy coś dla nas robią, brat w kościele usłuży, zagra, zaśpiewa, coś tam innego zrobi, no dobrze, bo taka jest jego rola, tak? Albo, no mówię, ktoś w pracy okaże, coś zrobi, bo nam się należy, tak? Bo tacy jesteśmy super, że wszyscy powinni nam to robić, tak? I jest tak, że jeżeli nie nauczymy się dostrzegać, że żona, czy że coś w pracy nauczy się dostrzegać, to będzie się przekładać na naszego Boga. Nie będziemy dostrzegać Bożego działania, bo przecież Bóg musi robić rzeczy w naszym życiu. Tak? Bo przecież Bóg nas zbawił, dał nam życie wieczne. Więc wszystkie rzeczy, które do nas przychodzą, ktoś zapyta, czy Bóg ci błogosławi? No nie wiem, chyba nie, ale masz gdzie mieszkać? No mam gdzie mieszkać, masz coś? Mam co jeść, nie? Dzieci zdrowe? No zdrowe, nie? Ale w sumie to nie wiem, nie? To jakoś, nie wiem, no nie widzę Bożego błogosławieństwa. Wszelki dobry dar wstępuje od Boga, u którego nie ma zaćmienia, tak? Jeżeli musimy nauczyć się okazywać wdzięczność i wierzę, że to działa w dwie strony. I wierzę, wierzę też, że jest nam miło, kiedy na przykład nasz współmałżonek przychodzi i mówi, że jestem ci wdzięczna za coś tam, tak? Jak to nas cieszy. Więc wychodzę, to jest takie sprzężenie zwrotne. Jeżeli nauczę się być wdzięczny Bogu i dostrzegać Jego działanie, nauczę się dostrzegać te rzeczy, które inni robią, tak? Jeżeli nauczę się dostrzegać, że na przykład mieliśmy teraz kucharza, który nam pięknie gotował, dlatego Tomek, naprawdę jesteśmy ci wdzięczni, zrobiłeś nam dobre jedzenie. I naprawdę było, nieprawda? Było fajne jedzenie. Mieliśmy naprawdę dobry czas, dobre jedzenie. Bo ktoś zrobił, ono się nie zrobiło, tak? Przecież ktoś ugotował, tak? I naprawdę, naprawdę mogliśmy zjeść posiłek pierwsza klasa. Dobrze jest dziękować Bogu. Bóg robi i działa, robi niezwykłe rzeczy wokół nas. On nasyca dobrem nasze życie, zapewniając naprawdę dużo rzeczy. Wstajesz, idziesz do pracy i to już jest Boże błogosławieństwo dla ciebie, tak? Bo masz gdzie pracować. Wstajesz i jesteś zdrowy i możesz iść do tej pracy i to już jest Boże błogosławieństwo dla ciebie, tak? I mamy na co dzień, na dzień dobry zaczynamy od wielu Bożych błogosławieństw. Dobrze jest dziękować Bogu za to wszystko. Dobrze jest dziękować Bogu za to, co nam daje. I wierzę, że tak jak my czujemy się docenieni, że Bóg daje nam dobre rzeczy, że jak my czujemy się docenieni, kiedy ktoś względem nas robi jakieś rzeczy, to wierzę też, że Bogu się podoba, kiedy Jego dzieci przychodzą i mówią, Panie, fajnie, że to mi dałeś, fajnie, że mi to zapewniasz, otwieram moje oczy i widzę i liczę i to Twoje zaopatrzenie i to przyszło na czas i to błogosławieństwo i tu mi pomogłeś i naprawdę jestem Tobie wdzięczny. Wierzę, że Bogu się to podoba, tak jak nam się podoba, kiedy Bóg jest osobą, słuchajcie. To nie jest tak, że Bóg jest jakimś takim bezosobowym bytem, energią. On jest osobą. Ma również emocje, okazuje miłość, okazuje radość. Tak, w Biblii mamy wiele na temat Bożej miłości, na temat Bożej radości, Bożych uczuć, tak? I kiedy Boże dzieci rozglądają się wokoło po swoim życiu i zaczynają widzieć dobre rzeczy, które się dzieją w ich życiu, Bóg jest uwielbiony. Bóg jest uwielbiony i Bóg ma radość, że Jego dzieci nie biorą to, nie przyzwyczajają się do Bożych błogosławieństw. Tak, że Boże dzieci uczą się dostrzegać, co Bóg robi wokół nich. Ale też to słowo dobrze jest dziękować Bogu, wierzę, że wiecie, to jest dobrze dla naszego ducha. To stwierdzenie, dobrze jest dziękować Bogu, to jest nie tylko miłe Bogu, ale jak bardzo to jest miłe dla naszego duchowego, wewnętrznego człowieka. Czy nie zdarzyło nam się, że w dniu smutku, w dniu ciężkim postanowiliśmy, że będę błogosławił Boga w każdym czasie. Będę Mu dziękował. Będę naprawdę Go błogosławił. I coś się dzieje w duchu człowieka, tak? Że taka ciemność, która nas ogarnęła, to zwątpienie, może ten smutek, który zagościł w naszym sercu, zaczyna się rozpuszczać. Zaczyna światło wchodzić do duszy, światło nadziei, tak? Bóg zaczyna nas podnosić. Dobrze jest dziękować Bogu, naprawdę dobrze jest dziękować na przekór wszystkiemu, kiedy wszystko się nie układa, stanąć i powiedzieć, że dobrze, dobry jesteś, Panie. Taką postacią, o której lubię myśleć, jest George Miller. Człowiek, który założył sierocińce przez wiarę, wspominaliśmy o tym wczoraj na naszej społeczności. Człowiek, którego darem duchowym było to, że postanowił pokazać Anglii i chrześcijaństwu w Anglii, które chyba troszeczkę przymierało, że Bóg wysłuchuje modlitwy. I to człowiek, który oglądał Boże zaopatrzenie niemalże na co dzień, kiedy Bóg przychodził, kiedy dzieci nie miały co jeść i nie wiem, czy słyszeliście tę historię, kiedy mlecze siedzą nad pustą miską. George Miller mówi: dziękujemy Ci, Panie, że dasz nam co jeść. Dzieci mówią amen. Wchodzi facet z chlebem, mówi, że został poruszony w nocy i napiekł im chleba. Gdy tylko piekarz wyszedł, przychodzi mleczarz i mówi, że samochód, ten wóz im mu się rozbił pod tym sierocińcem i trzeba wyładować parę kanek mleka, macie, bo są nieodpłatnie dla was. Dobrze jest dziękować Bogu, tak? Naprzód. Ale tenże George Miller, kiedy zmarła jego żona, wiecie, ona nagle zmarła, przeżył z nią 39 lat, on miał wtedy chyba 65 lat, kiedy jego żona zmarła. Wiecie, on wygłosił słowo, które temat tego słowa, krótkie kazanie, które na mnie robi wrażenie. Bo wiecie, kiedy przydarzają nam się smutki, najczęściej mówimy dlaczego. A on wypowiedział kazanie: dobry jesteś i dobrze czynisz. I na tym kazaniu powiedział: dziękuję Bogu za 39 lat życia z moją żoną. To była łaska, to było błogosławieństwo. Więc on spojrzał z innej strony, tak? On nie powiedział: Boże, dlaczego zabrałeś? Tylko on spojrzał: mogłem nie mieć, ale miałem aż 39 lat cudownego życia z moją żoną, które było zaopatrzeniem. Dobry jesteś i dobrze czynisz. Dobry jest nasz Bóg. Musimy uczyć się wdzięczności względem naszego cudownego Boga, który otwiera swoją rękę i nasyca to wszystko, to co żyje. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 8 rozdziale, jest taki werset, kiedy Bóg zniszczył życie ludzkie przez potop, wypowiedział takie słowa, że nieustannie, dopóki świat istnieć będzie, nieustannie siew, nieustannie zbiór, nieustannie dzień, nieustannie noc, nieustannie zimno i nieustannie ciepło. Parafrazując, już nie będę czytał, przywołuję te słowa. Czy wiecie, że przez tyle lat Bóg jest wierny temu słowu, które nie ustaje siew i nie ustaje zbiór? I wciąż Bóg pozostaje wierny, wciąż mamy co jeść. Wiecie, bez względu na to, jakie kataklizmy docierają do ziemi, bez względu na to, czy są miejscowe podtopienia, czy są miejscowe susze, czy nawet duże susze, jak mają miejsce w Afryce, na całej ziemi jest wystarczająco dużo jedzenia wyżywić wszystkich jej mieszkańców. Jeśli ktoś ci powie, że gdzie jest Bóg, bo dzieci głodują, to powiedz: nie oskarżaj mojego Boga, bo na całej ziemi jest wystarczająco dużo jedzenia, żeby te dzieci nie chodziły głodne. Wiecie, co kiedyś widziałem, co poruszyło moje serce? Jako biedny student dorabiałem na zmywaku i widziałem, że jakaś grupa gości przyjechała chyba późno, już było, obiady były dla nich przygotowane i to nie wiem, czy ze względu na to, czy było późno, czy ze względu na to, że obiady im nie smakowały. Chyba ponad 150 osób, a ja byłem na zmywaku, ja to wszystko widziałem, bo oni to do mnie przynosili. Te obiady, którym był duży kotlet, dużo ziemniaków, wielka surówa i tam różna jakaś tam sałatka. Ugryz spróbował i jeden po drugim nieśli to wszystko. A ja musiałem to wszystko i do worka. I serce się krajało, że w jednym miejscu wyrzuca się jedzenie, bo co ja z tym jedzeniem zrobię, jak ktoś je spróbował, tak? To no nie mogłem tego, nie wiem, oczyścić szybko i dać komuś innemu. Ale że w jednym miejscu ktoś może zapłacić za jedzenie i wyrzucić je bez zupełnego szacunku, tak? Po prostu wyrzucić. A na innym miejscu, na ziemi, ludzie nawet w życiu, do końca swojego życia nie zobaczą takiego posiłku. A kiedy masz taki posiłek, to wydaje ci się, że po prostu to jest coś zwyczajnego. To jest też Boża łaska. Z Boża łaska dla ciebie, że możesz jeść taki posiłek. Wiecie, musimy przestać zbyt szybko oskarżać Boga, który wiem, że sądzi ziemię. On dzisiaj sądzi ziemię. On dzisiaj sprawia, że niektóre rzeczy się dzieją, czy susze, czy podtopienia. Choć z drugiej strony za szybko też go nie możemy oskarżać, bo głupota ludzka sprawia wiele z tych rzeczy. Wiele z podtopień, tak? Ale z drugiej strony, wiecie, ludzie oskarżają Boga, na przykład był wielki głód na Ukrainie przed wojną. Zginęło 6 do 7 milionów ludzi według różnych szacunków. Ludzie mogą zapytać, gdzie był Bóg. Ale czy wiecie, że to nie Bóg stał za wielkim głodem? Przymusowa kolektywizacja rolnictwa, tak? Zabierano zboże, nawet to, które było na zasiew. Ludzie przychodzili do miast i umierali po prostu w miastach. Padali na ulicach. Ludzie po prostu przechodzili obojętnie wobec umierających chłopów. Jakiś czas temu słyszałem, że w Somalii 300 tysięcy ludzi zginęło, dlatego że ci miejscowi, nie wiem jak to nazwać, panowie, przez dystrybucję żywności trzymali władzę, tak? Bo kto ma rękę na dystrybucji żywności, ten ma władzę. 300 tysięcy ludzi umarło z głodu, dlatego że ktoś chce mieć władzę. Straszne rzeczy. I to nie dlatego, że Bóg zabrał. Tam żywność płynęła. Nawet żywność z Europy płynęła, tak? Czy żywność z Ameryki, ale był ktoś, kto trzymał tam na miejscu rękę na tym, żeby inni tego nie mieli. Nie możemy za szybko oskarżać Boga o różne rzeczy. Bóg daje. Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg błogosławi i daje, że na ziemi wystarcza i wystarczy jedzenia, dopóki ziemia istnieć będzie, będzie jedzenie. Bóg obiecał i Bóg będzie nas zaopatrywał i dzisiaj przy tym święcie dziękczynienia możemy Go błogosławić za to, że właśnie tak się dzieje. Czy wiecie, że Słowo Boże mówi tak wiele na temat śpiewania pieśni? Kiedy otwierasz Księgę Objawienia, czytasz tam, że stworzenia niebiańskie w zachwycie zaśpiewały i aniołowie wszyscy w zachwycie zaśpiewali pieśń Barankowi. Godzien jest przyjąć chwałę i cześć, błogosławieństwo i moc. Pieśń rozbrzmiewała na wiele głosów, tak? Słowo Boże mówi, że jeśli kto weseli się, niech śpiewa pieśni. Jedną z najpiękniejszych pieśni wywyższenia i dziękczynienia, która brzmiała, że która opiewała Bożą dobroć, to była pieśń, którą zaśpiewali Izraelici naprzeciw armii Amorejczyków, zdaje się Moabitów i mieszkańców Podgórza Seir. Pamiętacie tę historię? Jehoszafat zobaczył, że idzie armia ludzi. Powiedział, że nie damy rady. Nie dam rady. I dlatego zaczęli, wszyscy się zgromadzili i zaczęli wołać do Boga. I Bóg dał odpowiedź. Oddał ją w taki sposób, że Bóg dotknął jednego z ludzi, który natchniony Duchem Bożym powiedział, że to jest wojna Boża i Pan będzie za was walczył. Wiecie, co oni zrobili? Najlepszą rzecz, jaką mogli to zrobić. Przyjęli to słowo z wiarą. Oni przyjęli to słowo z wiarą. To było rzadkie w historii Izraela, ale oni przyjęli to słowo z wiarą. I uchwycili się w ten sposób, dali przejaw tej wierze, że kiedy ta armia ludzi szła, oni postawili śpiewaków na przodzie. I śpiewacy śpiewali, że dobry jest Pan. Że dobry jest Pan. Że łaskawy jest Pan. Słuchajcie, jestem pewien, że to nie było łatwe zadanie, stanąć wobec armii ludzi i zaśpiewać im pieśń. Nie walczysz śpiewakami. Nikt nigdy w życiu nie walczył śpiewakami, tak? Ale oni stanęli naprzeciwko tej potężnej armii i zaśpiewali, dobry jest Pan. Wiecie, nie wiem, ale wydaje mi się, że jak gdybym tam stał, to nogi bym miał. Chyba, że serce naprawdę byłoby przepełnione wiarą, bo tylko wtedy, gdy serce jest przepełnione wiarą, możesz zaśpiewać w obliczu trudnej sytuacji, że dobry jest Pan, że łaskawy jest Pan, że cudowny jest Pan. Zwiastowanie pastora Wilkersona podoba mi się, które brzmiało właściwa pieśń po niewłaściwej stronie. Ono opowiada o Izraelitach, którzy narzekali na Boga, kiedy armia egipska przycisnęła ich do Morza Czerwonego. Ale kiedy Bóg otworzył przed nimi morze i oni i przeszli, a wojska egipskie zginęli, zaśpiewali Bogu pieśń chwały. I to zwiastowanie brzmiało, że powinni byli zaśpiewać po tamtej stronie pieśń chwały. Kiedy jeszcze nie widzieli, nie oglądali tego zwycięstwa. I to za czasów Jehoszafata właśnie się stało. Jeszcze nie było zwycięstwa, a już zaśpiewali pieśń zwycięstwa, pieśń dziękczynienia i pieśń wywyższenia. I Pan zgotował im zwycięstwo, bo ci wrogowie ich sami się pozabijali. Dobrze jest dziękować Bogu. On jest wierny swojemu słowu. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanie zasiew. Pan zaopatruje, daje swoje dobre dary. Jego słońce świeci na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, tak? I dobrze jest w dniu złym, w dniu trudnym zaśpiewać Bogu pieśń chwały i pieśń czci. I nie czekać. I nie czekać. Aż... wszystko się poprawi. A jak ja będę wdzięczny, to potem jakże miło jest, kiedy po prostu powiem do brata, który prowadzi śpiew, na przykład, fajnie, że jesteś, tak? I fajnie, że śpiewasz. Tak? Albo nauczę się dostrzegać jeszcze inne rzeczy, tak? Które inni ludzie robią. I błogosławić Pana, że daje nam cudowne rzeczy.
A Pan Bóg niech będzie. Ja się bardzo raduję z tego dzisiejszego dnia, że mogę być na tym miejscu. Na początku chciałbym przydać się z psalmu 118. Psalm 118, wiersz 23-24. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. I chwała Panu Bogu, drodzy bracia i siostry, że przez Pana się stało i to jest cudowne w oczach naszych. Czy to jest cudowne w oczach naszych? Że jesteśmy tutaj, że widzimy te plony, że mogliśmy brać udział w błogosławieństwa dziecka. To jest cudowne w oczach naszych powinno być. W dzieciach Bożych to powinno być cudowne, że tu jesteśmy. I to przez Pana się stało. Przez Pana to się stało. Ale wszystko powinniśmy dziękować za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu za plony, bo to Bóg daje nam. Bóg daje i mamy i korzystamy z tych plonów. Ale przede wszystkim musimy dziękować Panu Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Bo jeżeli nie ofiara Jezusa Chrystusa, to byśmy tu nie byli na tym miejscu. Byśmy tego nie widzieli, w oczach naszych by tego nie było. A gdzie byśmy byli, nie wiem sami. I chwała Panu Bogu, cieszę się, że naprawdę mogę przeżywać ten dzisiejszy ten dzień. To jest dla mnie radością. I chwała Panu Bogu, drodzy bracia i siostry, nasze serce będzie wdzięczne Brat Grzegorz mówi, musimy Bogu dziękować, dobrze Bogu dziękować. Też, że jesteśmy na tym miejscu. Tak powiem, to nie ślepe loze, to jesteśmy. To Duch Święty sprawia, że to jesteśmy tu wszyscy. I dziękuję za to Bogu. Żeby nie było z serca naszych tak, że no to jest cudowne, fajnie, ale może już by był koniec. No i można było może pójść do domu. Ale jesteśmy tu po to, żeby naprawdę oddać Bogu chwałę i cześć. Nawet wszystkim za Pana Jezusa Chrystusa. Mój serce się raduje, że mogę być na tym miejscu i mogę słuchać Słowa Bożego. Mogę brać udział w pamiątce śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, to teraz też będziemy obchodzić. Chciałbym się czytać właśnie na temat Wieczerzy Pańskiej w 53 księdze Izajasza, 53 rozdział. Dobrze nam ten fragment znany jest. Księga Izajasza, rozdział 53, od pierwszego wiersza. Kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał podstawy ani urody, które by pociągły nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity, umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosi to w pokorze i nie otworzył ust swoich, jak jagniem na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. W więzieniu, z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrywano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniu się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu sprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy, że to za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Chwała Panu Bogu za te słowa, które nam przypominają o Panu Jezusie Chrystusie, to, co wycierpiał, to, co przeszedł. Tak sobie pomyślałem, obchodzimy pamiątkę, wieczerze, pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest szczególny dzień dla nas i szczególnie się do Niego może przygotowujemy. A także tak powinniśmy też sobie pomyśleć, tak myślę, że więc dużo jest może tak kierowców. A kierowca powinien mieć dobrą wyobraźnię. Też powinniśmy tak sobie wyobrazić tą całą drogę naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy tu chodzi po ziemi, od narodzin aż na Golgotę, na krzyż. Powinniśmy tak sobie tak mocno tak wyobrazić sobie to, co on wycierpia, jaką przeszedł. Bo kiedy tak będziemy sobie myśleć, wyobrażać, to naprawdę nasze serce powstanie taka bojaźń Boża. Powstanie coś, żebym żył życiem takim czystym, takim, co się Bogu podoba, za to, co dla mnie uczynił Jezus Chrystus. Bo przed założeniem świata już nas wybrał Bóg, jak pisze w liście do Efezjan. Tak sobie pomyślałem, przed moim nowonarodzeniem, kiedy poznałem Pana Jezusa Chrystusa, to sobie żyłem właśnie, jak to piąty wiersz mówi, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Kiedy żyjąc bez Boga, po prostu nie myślałem o tym, że ktoś za mnie zmarł, że ktoś poniósł śmierć, wycierpiał za mnie. I żyłem sobie normalnie jak świat, w grzechu, w nieprawości. Ale to już Jezus Chrystus za mnie zmarł. Już On, widząc moje życie, naprawdę się smucił. No każdego się smuci, kto grzeszy, to nie przyjmuje jego zbawienia, kto nie przyjmuje Ewangelii. Bóg się smuci, Jezus Chrystus się smuci nad tym. I tak samo i nade mną się smucił, a ja tego nie wiedziałem. Ale kiedy dał mi się poznać Jezus Chrystus, kiedy ta łaska mnie nie ominęła, naprawdę zacząłem inaczej myśleć. Zacząłem właśnie myśleć o tym, że Jezus Chrystus za mnie zmarł, a ja tak Jego po prostu jeszcze przybiłem do tego krzyża moim życiem tym grzesznym. Ale dzięki Bożej łasce mogę się inaczej żyć. Jak brat Waldek wspomniał, ja mogę te zasady sobie wprowadzić do swojego życia, do swojego domu. I to działa. I to działa, kiedy mogę zaprzeć się samego siebie, że mogę być uległy żonie, żeby nie robić się przykrości. To działa, kiedy człowiek zaprze się samego siebie, kiedy nie wypowie swojej racji, kiedy zamilknie i to działa. I wtedy ten pokój Boży jest. Jeżeli tego się nie działa, jeżeli to się nie wprowadza, to przychodzi niepokój do serca, przychodzi pokój, niepokój do domu i jest pełno, po prostu powiem, złego. I dzięki Bożej łasce, dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego mocy mogę to wprowadzić w swoje życie i być zwycięzcą. I chwała Panu Bogu za Jezusa Chrystusa, za to, że posłał na ziemię, po to, aby zbawić lud. To, co bracia i siostry, to jest szczególny dzień. Teraz obchodzimy tą pamiątkę, wieczerzę. I nasze serca tak szczególnie je przygotowujemy. Tak, aby były czyste. Przystąpić do wieczerzy czystym sercem. Czystym sercem. A żeby tą pamiątkę i tę śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa nie tylko mieć dzisiaj, czy tam może dzień, kto obchodzi, ale każdego dnia widzieć Jego cierpienie, widzieć Jego tą drogę posłuszeństwa, ukrzyżowania. Jeżeli tak będziemy myśleć i kiedy to będziemy tak o tym myśleć i rozważać, to naprawdę w naszym sercu powstanie ta walka z grzechem, żeby nie grzeszyć. Żeby nie zasmucać Boga, nie zasmucać Jezusa Chrystusa i być zwycięzcą nad grzechem. Żeby to nie tylko właśnie dzisiaj, ale w każdy dzień naszego życia, żeby tak naprawdę tak rozważali o śmierci naszego Pana Jezusa, co za nas wycierpiał. To wtedy naprawdę to będzie działać i wtedy naprawdę będzie nasze życie coraz bardziej bogobojne i podobać się Bogu. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Jaka wielka miłość okazana w Jezusie Chrystusie. Za nas Jezus Chrystus umarł, abyśmy byli zbawieni. Nieraz my może widzimy ludzi, widzimy, że tak żyją, nas to może zasmuca. No byśmy i modlimy się za nich, bo to nas może też jakoś dotyka, dlaczego tak? Przecież Jezus Chrystus za nich zmarł, oni tak żyją. A o wiele więcej Jezus Chrystus przeżywa nad tym, który grzeszy, który nie przyjmuje Jego zbawienia. Ja dziękuję Bogu za to, że te słowa tak mi napominają do tego, aby jeszcze bardziej co na każdy dzień rozważać o śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, że mi to daje w serce taką bojaźń i tak życie, w czystym życiu żyć, żeby nie zasmucać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu za Jego słowo, za to, że mogę być dziś na tym miejscu, bo to jest cudowne w oczach naszych. Bracia i siostry, że jesteśmy tu, widzimy to wszystko, że możemy brać w tym wszystkim udział i rozmyślajmy nad tym, aby nasze serca były naprawdę czystą, oczyszczoną, świętą krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby żyć w bogobojnie, żyć w czystości i nie zasmucać Jego. ażeby On w naszym życiu, naszym postępowaniem, żeby Bóg się radował. Żeby naszym życiem uwielbiali Go. To jest wielka chwała i wielka nagroda czeka dla tych, którzy tak czynią. I chwała Panu Bogu za ten czas, który nam dał i ten czas, który jeszcze będziemy mieli. Niech się nasze serca radują i było dziękczynienie w naszych sercach dla Pana Boga. Amen.